Cześć, z tej strony Marcin Łukasik. Witam Was w specjalnym wydaniu podcastu Dobra Robota. Ten sezon powstał w ramach kampanii Zarobki.pracuj.pl. Wszystko, co chcieliście wiedzieć o zarobkach, ale baliście się zapytać. Zarobki to temat przewodni wszystkich naszych rozmów. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat zmiany w życiu zawodowym, a dokładniej tego, co dla wielu z nas jest głównym motywatorem – wysokość zarobków. Po przesłuchaniu tej rozmowy będziecie wiedzieć, jak skutecznie negocjować wynagrodzenie oraz jak odpowiednio wyceniać własne umiejętności. Moją gościnią jest Dorota Sierakowska, finansistka i przedsiębiorczyni, analityczka rynku surowcowego i założycielka społeczności Girls Money Club.
Cześć Dorota, witam Cię serdecznie. Zacznijmy od początku. Wyobraźmy sobie sytuację, że zdecydowaliśmy się już na zmianę pracy. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, to znaczy z Twojej perspektywy, z Twojego doświadczenia, co jest szczególnie istotne na tym samym początku?
Przede wszystkim powinniśmy zacząć od przeanalizowania własnych potrzeb i tego, czego my potrzebujemy w nowej pracy oraz co nie do końca nam odpowiadało, pasowało w pracy, którą mamy dotychczas, czyli gdzie tutaj jest pewien potencjał do rozwoju. Oczywiście z technicznego punktu widzenia zaczynamy od przejrzenia ofert pracy. Na przeróżnych portalach pracy oczywiście najlepiej wybrać ten portal, któremu najbardziej ufamy, który też jest znany tudzież funkcjonuje od lat. Następnie sprawdzamy wszystkie wymagania dotyczące konkretnych ofert, czyli patrzymy, które oferty do nas pasują, do naszego wykształcenia, do naszego doświadczenia, do naszych umiejętności. No i nie zapominamy oczywiście także o płacy, o widełkach płacowych, które oczywiście czasem się pojawiają, ale nie jest to reguła. I tutaj też warto pamiętać o tym, że to, że widełek płac nie ma przy danym ogłoszeniu, jeszcze nie oznacza, że to ogłoszenie nie powinno nas interesować, tudzież, że jest nim coś nie tak. Bo bardzo często firmy z różnych względów nie publikują widełek płacowych. Czasem nie chcą do końca ujawniać konkurencji, jakie są widełki płacowe. Czasem po prostu jest to kwestia polityki firmy. Więc też nie odrzucajmy takich ogłoszeń, tylko jeżeli coś nam pasuje pod całą resztę właśnie wymagań, czy też tych wszystkich ciekawych rzeczy, których możemy się w tej pracy nauczyć, to wciąż powinno nas to ogłoszenie interesować.
A z Twojego doświadczenia, co najczęściej jest takim impulsem do tego, że chcemy zmienić pracę?
Przede wszystkim brak rozwoju w pracy poprzedniej oraz niesatysfakcjonujące zarobki. Zresztą kwestie zarówno zarobków, jak i kwestie personalne, czyli na przykład takie, że już nie czujemy się dobrze w danej pracy albo że nie mamy dobrego środowiska w danej pracy, one często dominują też w przeróżnych pytaniach czy też ankietach, sondażach, które widzimy z rynku pracy. A więc tutaj mamy zarówno te kwestie, które dotyczą bezpośrednio już konkretów, czyli naszej płacy, pieniędzy, które dostaniemy na rękę, jak i też wszelkie kwestie takie bardziej już organizacyjne, miękkie, te, które nawet nie do końca dotyczą konkretnej płacy. Zresztą wielu też pracowników twierdzi, że powyżej pewnego pułapu tak naprawdę te pieniądze zaczynają mieć nieco mniejsze znaczenie, przechodzą na dalszy plan, a to, jak bardzo możemy się rozwinąć i gdzie w danej pracy możemy dojść ostatecznie, zaczyna być dużo ważniejsze.
Cieszę się, że o tym wspomniałaś, bo myślę sobie, że często, kiedy ktoś szuka pracy, to zastanawia się nad pewnego rodzaju motywacją, to znaczy, czego tak naprawdę oczekuje od nowej pracy. Często też nie wiemy, łącznie z zarobkami, czego oczekujemy. No i tutaj pytanie do Ciebie, od czego powinniśmy zacząć, jak najlepiej do tego procesu, jak najlepiej się przygotować?
Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że to my jesteśmy kowalami swojego losu. Jakkolwiek by to nie brzmiało jak wyświechtany frazes, to jednak do nas należy ta odpowiedzialność, żeby wziąć tę swoją karierę w swoje ręce, bo jeżeli my sobie nie zorganizujemy tego całego procesu, no to prawdopodobnie ktoś inny to zorganizuje za nas, tylko że niekoniecznie na naszych zasadach. A więc przede wszystkim wzięcie odpowiedzialności i przemyślenie, które czasem bywa nieco dłuższym procesem, czego my tak naprawdę potrzebujemy. Jakie są nasze silne strony, co chcemy podkreślać, a czego też w tej pracy nie chcemy robić, bo przecież każdy z nas ma jakieś słabości, z którymi no niekoniecznie dobrze się czuje i też warto wybierać te prace, które podkreślą te nasze dobre strony, bo też siłą rzeczy w nich będziemy coraz lepsi i będziemy w nich lepiej zarabiać. Czyli wychodzimy zawsze od przemyślenia, w czym my jesteśmy dobrzy albo słabsi i też czego my potrzebujemy. Czasem okazuje się, że wymaga to na przykład przebranżowienia wręcz, czasem przeskoczenia do innego działu, czasem przeskoczenia do zupełnie właśnie nowej firmy. I niezależnie od tego, w którą stronę my idziemy, zawsze powinniśmy się zastanowić właśnie, co będzie tym naszym punktem wyjścia i co będzie dla nas też tą najważniejszą motywacją. Bo czasem faktycznie my możemy po takim przemyśleniu dojść do wniosku, że no po prostu zarabiamy za mało, a wiemy, że w tej branży możemy zarobić więcej. No i wtedy wiadomo, idziemy przede wszystkim z myślą do nowej pracy, idziemy przede wszystkim do nowej pracy z myślą o wyższych zarobkach. Ale może się okazać, że po prostu nie odpowiada nam już miejsce, w którym pracujemy. Być może chcemy w ogóle zmienić miejsce zamieszkania. Być może nasza firma nie oferuje pracy zdalnej czy też hybrydowej, a na tym nam bardzo zależy. To są bardzo indywidualne kwestie, ale kluczowe jest to, żeby po prostu znać siebie i żeby te kwestie sobie tak samemu ze sobą ustalić, w ciszy, przy kawce usiąść i zastanowić się, czego my naprawdę chcemy.
Okej, okay. Popłyńmy trochę tym nurtem, o którym wspomniałaś, czyli pewnego rodzaju wycenianie pracy. No, pytanie do Ciebie, jak najlepiej możemy wycenić wartość swojej pracy na rynku?
To jest też bardzo indywidualna kwestia, dlatego że dużo będzie zależało od bardzo już konkretnych kwestii, takich jak doświadczenie, takich jak nasze wykształcenie. Na pewno, gdy mamy ofertę pracy, patrzymy na tę ofertę i widzimy, powiedzmy, jakieś określone widełki, to my już w pewnym sensie możemy ustalić, ile mniej więcej zarabia się na danym stanowisku. Oczywiście te widełki to też nie jest ostateczność, to jest tylko pewna sugestia prawdopodobnie ze strony pracodawcy, więc też powinniśmy się zastanowić, czy te widełki nam odpowiadają, czy to jest coś więcej od tego, na co mogliśmy liczyć do tej pory. Te wszystkie kwestie oczywiście są bardzo indywidualne. Kolejna kwestia to oczywiście to, w jakim stopniu my jesteśmy dopasowani do tego ogłoszenia, czyli co my umiemy, jak dużo, mówiąc kolokwialnie, tych kryteriów odhaczamy.
Punkt jest odhaczony,
dokładnie, okay. Czyli co my możemy też zaoferować od siebie. Czasem dane stanowisko oferuje ogromną elastyczność i my mamy te widełki dość szerokie. I w zależności od tego, czy mamy niewielkie doświadczenie, czy też nasze doświadczenie jest większe, to mimo że te nasze zadania będą podobne, to i tak może się okazać, że osoba z większym doświadczeniem może wnieść do tej pracy więcej, może być cenniejsza dla pracodawcy i wtedy możemy spokojnie domagać się nieco wyższego wynagrodzenia albo nawet przekroczyć widełki, jeżeli uważamy, że jest to dla nas korzystne i wręcz, że po prostu damy z siebie więcej.
Okej, cieszę się, że mówisz tutaj dużo o motywacji, o takiej pewnego rodzaju świadomości, czego chcemy, że to nam nakreśla pewien kierunek. I trzymajmy się tych widełek, bo też wiemy, że nie zawsze one pojawiają się w ogłoszeniach. I tak jak wspomniałaś, one są często bardzo szerokie. Jak najlepiej się w nich umiejscowić? Skąd możemy wiedzieć, w którym miejscu, czy w dolnych, czy w górnych granicach tych widełek mieści się nasza pozycja, nasze zarobki?
Często w danej ofercie pracy możemy chociażby między wierszami wyczytać, jaki tam jest zakres obowiązków i też jaka osoba jest poszukiwana. Czasem firmy oferują daną pozycję z taką myślą, że mogą na nią odpowiedzieć, na tę konkretną ofertę pracy, osoby właśnie o różnym wykształceniu, tudzież różnym doświadczeniu. I czasem będzie tak, że chociażby pod kątem wykształcenia jesteśmy idealnie dopasowani do tej pracy i wtedy myślę, że warto celować w wyższe sfery przy tych widełkach. Z kolei na przykład, jeżeli mamy duże doświadczenie, to też jest ważne, jeżeli na przykład mamy doświadczenie na już podobnych stanowiskach w przeszłości. To również jest dla naszego potencjalnego wciąż pracodawcy sygnał, że my już wiemy, o co chodzi w tej pracy, że możemy wnieść coś od siebie z poprzednich stanowisk. Czasem jest też tak, że na przykład chcemy się przebranżowić, czyli mamy już pewne doświadczenie na rynku pracy, no ale niestety ono nie jest do końca dopasowane do tego konkretnego stanowiska. No i wtedy tutaj sugerowałabym, żeby nieco ostrożniej podejść do swoich wymagań płacowych, dlatego że nawet jeżeli jesteśmy pracowici, zorganizowani i mamy dużo zapału, to może się okazać, że po prostu nie mamy tej wiedzy, która bardzo często jest nieuchwytna, a wynika z naszego doświadczenia na konkretnym stanowisku. I wtedy warto z nieco większą pokorą podejść do tego nowego stanowiska, traktując go jako szansę, też na to, żeby przeskoczyć do innej branży, do innego pracodawcy, na którym nam bardziej zależy. A więc zawsze warto brać pod uwagę zarówno nasze wykształcenie, wiedzę, jak i nasze doświadczenia wcześniejsze. Nie bać się prosić o więcej, też nie bać się negocjować od nieco wyższej stawki, bo przecież zawsze nasz potencjalny pracodawca może powiedzieć nie, oferujemy nieco mniej i wtedy piłeczka będzie po naszej stronie, żeby zdecydować, czy to jest dla nas wystarczająco dużo.
No, to bardzo ciekawe, co wspomniałeś, bo chciałbym cię właśnie zapytać o to, jak patrzysz na taką pewnego rodzaju taktykę czy założenie, żeby zaczynać od wyższej propozycji, żeby gdzieś mieć z tyłu głowy, że zostawiamy sobie pewnego rodzaju bufor do negocjacji.
Moim zdaniem jest to świetna taktyka. Pod kątem szukania pracy i z perspektywy osoby, która właśnie poszukuje dla siebie jakichś zmian zawodowych, ta taktyka jest dobra chociażby dlatego, że daje nam więcej pola do wynegocjowania sobie lepszych warunków. I tutaj tak naprawdę ta technika negocjacyjna może zostać rozszerzona nawet trochę, bo nie musi ona dotyczyć tylko i wyłącznie naszej pensji. Kwestia wynagrodzenia oczywiście zawsze jest, no często jest kluczowa w przypadku poszukiwania pracy i faktycznie tutaj możemy się pokusić o to, żeby na samym początku zaoferować nieco więcej czy zaproponować nieco więcej pracodawcy, licząc się z tym, że możliwe, że to będzie nieco zbyt wiele, ale najczęściej ci dobrzy pracodawcy też dają nam feedback dość szybko, czyli mówią, że faktycznie na tyle nas nie stać w tym momencie, ale oferujemy nieco mniej, więc też warto liczyć na tą wiadomość zwrotną. Ale też, moim zdaniem, ta technika negocjacyjna powinna iść nieco szerzej. Czyli zarówno powinniśmy zacząć te negocjacje nieco wyżej w kontekście naszej pensji, jak i w kontekście chociażby benefitów. Czyli już na starcie pytać się, czy możemy liczyć na jakieś konkretne dodatkowe rzeczy, które będą też uprzyjemniać nam czas spędzony w pracy? No chociażby tutaj mam na myśli możliwość szkoleń przecież, wykorzystywania, jakby zdobywania nowej wiedzy, możliwość na przykład pracy zdalnej czy pracy hybrydowej. Wielu osobom na tym zależy. Jak również wszelkiego typu benefity dotyczące możliwości wyjścia, na przykład kart multisport i wszelkiego typu kart właśnie związanych z dbaniem o siebie, pakiety medyczne. To są wszystko rzeczy, które już mogą podlegać negocjacji na samym starcie.
Do benefitów, zarówno do pracy zdalnej, czy tak naprawdę form pracy jeszcze przejdziemy, ale chciałem cię jeszcze dopytać o ten element negocjacji, czy na przykład dodatkowe kwalifikacje, których nie ma w ogłoszeniu, mogą być pewnego rodzaju asem w rękawie. Myślę trochę o naszych słuchaczach, widzach, jak użyć tych argumentów po prostu skutecznie przy negocjacjach.
Moim zdaniem najważniejsze w negocjacjach jest to, aby postawić się też w dużej mierze po stronie tej drugiej osoby, tej osoby, która z nami rozmawia, czyli przedstawiciela pracodawcy, czy to naszego przyszłego przełożonego, czy to osoby z działu HR, ponieważ tej osobie zależy na tym, żeby wybrać najlepszego pracownika do firmy i prawdopodobnie, jeżeli siedzimy na tej rozmowie, to mamy wspólne cele z tą drugą osobą, która z nami rozmawia. Czyli my chcemy pokazać z naszej strony, że jesteśmy w stanie zrobić coś fajnego w tej nowej firmie, że jesteśmy w stanie wnieść jakąś wartość. Natomiast druga osoba musi to dostrzec. Czyli jeżeli my faktycznie mamy jakieś dodatkowe certyfikaty, jakieś umiejętności, które być może nie są idealnie dopasowane do danego ogłoszenia o pracę, ale mogą w pewnym stopniu wzbogacić nasze stanowisko albo przydać się na przykład tak bardziej interdyscyplinarnie w ogóle w tej firmie, to powinniśmy to podkreślić i pokazać, że no właśnie stać nas na nieco więcej, że mamy tutaj jakieś atuty w rękawie. Tylko najważniejsze jest to, żeby właśnie o tym wspomnieć i żeby o tym mówić z perspektywy tej drugiej strony, pokazać, co nasz przyszły pracodawca, potencjalny pracodawca może na tym zyskać.
Okej, czyli mamy pełną świadomość, że nie ma tego w ogłoszeniu, ale mogą być to dla nas pewnego rodzaju dodatkowe punkty. Myślę sobie o tym, o czym wspomniałeś wcześniej, czyli trochę w kontekście negocjacji zarobków. Powiedz z twojego doświadczenia, czy jeżeli negocjujemy zarobki, to temat, który jest aktywny tak naprawdę od niedawna, czyli podział pracy na hybrydową, zdalną i stacjonarną, czy wybór rodzaju pracy ma wpływ na wysokość naszych zarobków? Powinien mieć wpływ?
Myślę, że rodzaj wykonywanej pracy nie ma aż tak dużego wpływu na to, jakie mamy zarobki, dlatego że mimo wszystko w dużym stopniu to, czy mamy umożliwioną pracę zdalną, hybrydową, czy też jest to tylko praca stacjonarna, wynika po prostu z kultury w danej organizacji. I często tę kulturę jest na początku trudno przeskoczyć. Ona może wynikać z jakichś wewnętrznych ustaleń, z jakichś regulaminów, które po prostu ciężko będzie nagiąć specjalnie dla nas. O to też warto pytać już na samym początku, już gdy szukamy pracy, gdy jesteśmy na rozmowie o pracę, bo może się okazać, że już ta kwestia wyeliminuje jakieś oferty. No, dla przykładu, ja od lat pracuję zdalnie. Dla mnie jest to absolutnie najlepszy sposób na pracę, dlatego że lubię sobie sama organizować czas i jestem najbardziej efektywna.
No dobrze, ale wyobraźmy sobie sytuację, że mamy idealną pracę i system czy hybrydowy, zdalny, stacjonarny najbardziej nam pasuje. A jak w rozmowach z potencjalnym pracodawcą zaznaczyć i skutecznie podkreślić, że jeżeli będziemy pracować zdalnie, no to podnosimy pewnego rodzaju koszty, to znaczy jest biuro u nas w domu, to co wspomniałaś, takie bardzo prowizoryczne, takie proste koszty jak prąd, kawa, nowe krzesło. Jak w rozmowie z potencjalnym pracodawcą zaznaczyć, że przy tym systemie pracy, to my te koszty poniesiemy i może to powinno mieć wpływ na nasze wynagrodzenie.
Na pewno warto mówić o tym wprost, czyli powiedzieć, że w przypadku pracy zdalnej, że bardzo chętnie będziemy ją wykonywać, ale wiąże się ona z dodatkowymi kosztami i też najlepiej przyjść na tę rozmowę o pracę już przygotowanym, czyli zastanowić się, jakie są koszty, które ponosimy konkretnie, bo nasz pracodawca, potencjalny pracodawca, bardzo często lubi konkrety, czyli lubi dowiedzieć się, czego my dokładnie oczekujemy. Czy my oczekujemy na przykład 200 zł więcej w naszym wynagrodzeniu, czy my może oczekujemy na przykład tego, że to on pokryje koszt kupna nowego laptopa. Jedno warto pamiętać, to, że to, na ile rzeczy zgodzi się nasz potencjalny pracodawca, bardzo często zależy od tego, jak bardzo ceni nas na rynku pracy i jak bardzo chce nas konkretnie zatrudnić. Czyli jeżeli my mamy faktycznie predyspozycję do danego stanowiska, jeżeli mamy świetne wykształcenie pod to stanowisko, duże doświadczenie, to nasz pracodawca prawdopodobnie nie będzie już aż tak bardzo naciskał na kilkaset złotych różnicy w naszym wynagrodzeniu, jeżeli będzie wiedział, że w ten sposób nas zatrzyma i przede wszystkim zyska też naszą lojalność.
Dobrze, a wejdźmy na schodek wyżej. Załóżmy, że nam zależy na pracy zdalnej czy hybrydowej. Prezentujemy te argumenty, że my będziemy ponosić pewnego rodzaju koszty, ale pracodawca odpowiada nam, że ale on ma dla nas miejsce w biurze. I co zrobić w takiej sytuacji?
W takiej sytuacji ja bym przede wszystkim zastanowiła się, na ile to nam przeszkadza albo na ile to nam odpowiada, bo być może tak naprawdę nie będzie to dla nas aż tak duża różnica, jeżeli to przemyślimy. Natomiast jeżeli różnica faktycznie będzie duża, to musimy wtedy zastanowić się, w jakim stopniu to stanowisko, na które my chcemy się dostać i faktycznie być może jest to dla nas praca idealna, w jakim stopniu rezygnacja z tej szansy jest warta właśnie walki o pracę zdalną, tudzież pracę hybrydową. Być może jak to sobie przemyślimy w głowie, to okaże się, że no nie, jednak ta szansa, która jest mi dana w tym, na tym konkretnym stanowisku, jest dla mnie dużo ważniejsza niż to, żebym wykonywała czy wykonywał tę pracę zdalnie. Ale może się okazać, że będzie to dla nas tak zwany deal breaker, czyli po prostu nie będziemy chcieli poświęcać tej wygody i możliwości pracy zdalnej, tylko właśnie dla tego konkretnego stanowiska. Tutaj bardzo wiele też zależy od naszych preferencji, ale też warto pamiętać, że nic nie jest stałe, że o ile my możemy przyjść do konkretnej firmy z jakimiś uwarunkowaniami, na które się zgodziliśmy, to możemy też sprawdzić, czy za jakiś czas nie będziemy mogli renegocjować warunków. To też jest przykład z mojego życia, ale nie tylko z mojego życia, tylko także z doświadczenia wielu moich znajomych, że bardzo często, gdy my zaczynamy pracę w miejscu, które nam po prostu odpowiada, jesteśmy w tym dobrzy, bardzo szybko pokazujemy swoją wartość dla pracodawcy, to dany pracodawca też szybko jest w stanie iść nam na różne ustępstwa.
To bardzo ciekawe, co mówisz. Też zwróciłem uwagę, że tutaj pojawia się, umówmy się, bardzo dużo indywidualizmu, tak? Że każda sytuacja jest inna. Myślę sobie, czy możemy w pewnym stopniu procentowo określić, ile tych elementów chcielibyśmy uzgodnić na początku, a gdzie zostawić sobie furtkę na renegocjacje po pewnym czasie? To znaczy, co z twojej perspektywy powinniśmy mieć już tak gotowe, mówiąc kolokwialnie, przyklepane na początku, a gdzie sobie zostawić to, że jeszcze za 2-3 miesiące możemy wrócić do tych rozmów?
Moim zdaniem na samym początku powinniśmy, i to jest ogólnie najważniejsze, jeżeli chodzi o szukanie pracy, moim zdaniem powinniśmy zastanowić się, jakie są nasze priorytety, czyli które rzeczy są dla nas nienegocjowalne. Bo niektóre faktycznie są. Jeżeli my chcemy na przykład pracować w Krakowie, ale mamy tę pozycję w Warszawie, ale nasza rodzina jest w Krakowie, no to my tego nie przeskoczymy. O ile naprawdę to nie będzie jakaś ogromna szansa i nie możemy zabrać naszej rodziny ze sobą do takiej pracy. Gdy na przykład dostajemy pozycję, czy też ofertę pracy w wymarzonej branży, którą wiemy, że tak naprawdę będzie ciężko złapać w przyszłości, albo że jest ona wyjątkowa w pewnym stopniu, to my możemy też dla tej konkretnej oferty i dla możliwości rozwoju w jakiejś konkretnej dziedzinie albo w jakiejś branży, my możemy poświęcić, mówiąc brzydko, ale no mimo wszystko, poświęcamy coś innego, czyli takie rzeczy jak na przykład nieco niższą płacę, jeżeli oczywiście ona nie będzie za niska na nasze potrzeby, czy też na przykład sposób wykonywania pracy, zdalna versus w biurze. A więc tutaj musimy sobie na starcie przede wszystkim zadecydować, jakie są moje priorytety. Czyli jeżeli tym priorytetem będzie na przykład przeskoczenie do innej branży, przebranżowienie, to my przede wszystkim powinniśmy szukać pod tym kątem. I później będzie nam dużo łatwiej renegocjować te warunki, no ale to jest ta rzecz przecież, na której nam zależało. Tutaj wracamy do tego początku, czyli do tego zastanowienia się, czego my naprawdę potrzebujemy. Czasem jest tak, że właśnie potrzebujemy nowych wyzwań, czasem jest tak, że potrzebujemy wyższej pensji. I w zależności od tego, który czynnik jest dla nas ważniejszy, albo być może oba naraz, to inaczej zupełnie podchodzimy do tej konkretnej oferty. A więc tak, moim zdaniem, już na samym starcie powinniśmy przede wszystkim wynegocjować to, co jest dla nas najważniejsze. Natomiast też już jeszcze przed rozmową naszą kwalifikacyjną zastanowić się, co możemy odpuścić. Żeby mieć świadomość tego, co my po prostu możemy odpuścić, bo prawdopodobnie w 99% przypadków coś jednak do odpuszczenia nam pozostanie i najważniejsze z naszego punktu widzenia jako osoby, która zmienia pracę, która poszukuje nowej pracy, jest to, żeby to, co odpuszczamy, było dla nas minimalnie ważne.
Chciałbym jeszcze postawić kropkę, trzymając się negocjacji przy założeniu pracy zdalnej, tak żebyśmy to wszystko uporządkowali, czyli przychodząc na spotkanie, możemy po prostu przygotować dla pracodawcy pewnego rodzaju tabelkę, że nowe biurko będzie mnie kosztowało tyle, dojazd samochodem tyle, prąd tyle, kawa tyle i po prostu zaprezentować mu, słuchajcie, takie są moje koszta i chciałbym, żeby moja pensja była o taką kwotę wyższa, tak bardzo bezpośrednio?
Myślę, że tak. Ja myślę, że bardzo często jako osoby, które poszukują pracy, my nie doceniamy tej osoby, która siedzi z drugiej strony. Czyli my zakładamy, że jesteśmy na jakiejś bitwie i że chcemy po prostu jakby wyrwać jak najwięcej dla siebie i ta druga osoba też chce wyrwać jak najwięcej dla pracodawcy. I tak przeciągamy linę, podczas gdy tak naprawdę dużo lepsze nastawienie, też jako my, osoby szukające pracy, mamy wtedy, gdy my po prostu stajemy z tym naszym pracodawcą w obliczu tego samego problemu. Bo przecież on chce zatrudnić fajną osobę, kompetentną osobę na dane stanowisko, a my chcemy pokazać, że to my jesteśmy tą kompetentną osobą, ale mamy też swoje wymagania. Ja uważam, że mówienie wprost, jakie my mamy wymagania, bardzo nam ułatwia sprawę, bo też bardzo ułatwia sprawę tej drugiej osobie.
No tak.
Bo wtedy nasz pracodawca też wie, czego się po nas spodziewać i też wie, że my nagle po miesiącu nie wyskoczymy z jakimiś nowymi żądaniami, gdy już zaczęliśmy się wdrażać na dane stanowisko, gdy już zaczęło nam się podobać, gdy już ten pracodawca dostrzega nasz potencjał i my nagle na przykład po miesiącu czy po dwóch wyjeżdżamy z jakimiś nowymi żądaniami. Moim zdaniem, tak, bo sobie przypomnieliśmy. Moim zdaniem lepiej to zrobić na początku, grać w otwarte karty. Naprzeciwko nas siedzi człowiek, który też ogólnie ma do wykonania pewne zadanie i też mu zależy na tym, żeby spotkać po drugiej stronie osobę, która jest bezpośrednio kompetentna i po prostu świetna na dane stanowisko.
Mhm. Chciałbym wrócić, Dorota, do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli do benefitów. Czy je w jakiś sposób powinniśmy przeliczać na nasze wynagrodzenia?
Moim zdaniem benefity są bardzo ważne i oczywiście czasami one mają określoną pieniężną wartość. Na przykład pakiety medyczne. My jesteśmy w stanie z łatwością też sobie wyliczyć, sprawdzić na rynku, ile taki pakiet kosztuje i ile on jest wart właśnie w kontekście naszego pracodawcy. Bardzo często jednak posiadając taki pakiet w firmie jesteśmy w stanie go, nawet jeżeli jest on w pewnym stopniu potrąceniem z naszej pensji, jesteśmy w stanie go posiadać w nieco tańszym zakresie niż gdybyśmy to robili indywidualnie i gdybyśmy chcieli mieć analogiczny pakiet. Mhm. Więc to są rzeczy, które można wycenić, absolutnie tak. Natomiast oczywiście jest wiele różnych benefitów, które są dla nas ważne z różnych względów. No bo chociażby sam fakt taki jak chociażby czasem w firmach jest firmowe przedszkole czy żłobek.
No, to ciekawe.
To są benefity, które są bardzo ważne pod kątem nie tylko pieniężnym, no bo oczywiście możemy to przeliczyć pod kątem tego, ile kosztuje niania czy też żłobek przedszkole w innym miejscu, ale to jest też benefit, który bardzo uwalnia nasz czas. Bo chociażby nie musimy na przykład rano wieźć dziecka w jedno miejsce, po czym jechać do pracy, tylko możemy jechać w jedno miejsce. Wiele z tych benefitów może być dla nas ważniejsze niż nawet myślimy, nie tylko w kontekście pieniędzy, ale też w kontekście czasu, który możemy zaoszczędzić.
No dobrze, a z Twojego doświadczenia, które benefity są realną wartością? Wiadomo, że to kwestia indywidualna, a które są pewnego rodzaju mydleniem oczu?
Myślę, że niektóre benefity są przede wszystkim bardzo powierzchowne, więc te osławione owocowe czwartki to jest właśnie to. I te benefity, które nam służą do tego, żeby mieć konkretny styl życia, do którego dążymy, to są te benefity, które powinny być dla nas najważniejsze. Zdrowie oczywiście i dbałość o swoje zdrowie czy swoją kondycję fizyczną to jest bardzo ważny benefit. Moim zdaniem to jest jedna z podstawowych rzeczy, ale też taka rzecz, na którą po prostu powinniśmy zwracać uwagę. Czasem na przykład wśród benefitów są posiłki w danej firmie. I tutaj już sprawa jest bardziej skomplikowana, bo na przykład, jeżeli my możemy mieć lunch w ramach stołówki firmowej za jakieś grosze albo wręcz za darmo, no to jest to ewidentny benefit. No jest to benefit, który faktycznie pozwala oszczędzić całkiem sporo pieniędzy w skali miesiąca czy roku. Natomiast jeżeli na przykład, i to też czasem się zdarza, jest benefit w postaci również darmowej kolacji, która akurat jest bardzo późno, to czasem jest to też pewien sposób na to, żeby nieco dłużej w tej pracy zostać i niekoniecznie robić nadgodziny. I to już jest taki benefit, nad którym powinniśmy się zastanowić, czy czasem nie poświęcamy zbyt wiele, żeby go uzyskać. Więc chociażby pod tym kątem trzeba sprawdzać, w jakim stopniu ten benefit wpływa na naszą jakość życia. Jeżeli mamy kawę w pracy, a z kawy i tak zawsze korzystamy i tak uwielbiamy ją pić, no to jest to fajna rzecz. Jeżeli mamy już na przykład codziennie pączki w pracy, to możemy się zastanowić, czy na pewno chcemy codziennie jeść pączki. Mhm. Więc to są często drobiazgi, no ale zawsze warto to na swój styl życia przełożyć i zastanowić się, czy one podbijają jego wartość, czy niekoniecznie.
No dobrze, ja chciałbym jeszcze powoli kończąc odwrócić sytuację. To znaczy, jak bardzo możemy użyć argumentu, w którym dostajemy od pracodawcy listę benefitów i powiedzieć, tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę, z tego nie będę korzystał, ale chcę więcej zarabiać. Czy możemy użyć takiego argumentu i w jaki sposób najlepiej to zrobić?
To, czy możemy użyć argumentu benefity, czy też rezygnacja z pewnych benefitów w zamian za wyższą pensję, zależy często jednak od kultury pracy. W dużych korporacjach my po prostu mamy benefity bardzo często dla wszystkich podobne i no nie jesteśmy w stanie z czegoś zrezygnować. Na pewno nie jesteśmy w stanie z czegoś zrezygnować wtedy wybiórczo, licząc na to, że w zamian dostaniemy wyższą pensję. Więc ta elastyczność może być niewielka. W mniejszych przedsiębiorstwach moim zdaniem jest już duże pole do negocjacji, bo mniejsze przedsiębiorstwa na ogół mają bardzo zindywidualizowane kwestie dbałości o konkretnych pracowników i też często tam nie ma takich bardzo ściśle określonych zasad, jakichś twardych regulaminów, których nie da się nagiąć. Wtedy faktycznie możemy powiedzieć naszemu przyszłemu pracodawcy, że no nie do końca na przykład chcę mieć karnet na tę siłownię, bo nawet jej nie mam po drodze. Więc być może zrezygnujmy z tego, a ja wolę mieć jednak tą stówę w kieszeni. Może się okazać, że nasz pracodawca powie, jak najbardziej, nie ma z tym żadnego problemu. Więc pamiętajmy, że nie wszystkie firmy mogą się nagiąć do tych naszych chęci czy żądań, czy propozycji. Natomiast im mniejsza firma, im mniej ma taką ustrukturyzowaną działalność, takie regulaminy bardzo ścisłe. Też często na przykład, jeżeli to jest malutka firmka, no to wtedy tym bardziej możemy negocjować.
Dorota, wyobraźmy sobie, że znaleźliśmy naszą wymarzoną ofertę pracy. Co powinniśmy wziąć pod uwagę, w jaki sposób prosty możemy policzyć, jakie jest nasze minimum, tak naprawdę ile chcielibyśmy zarabiać?
Gdy chcemy wyliczyć tę naszą pensję, która będzie dla nas optymalna, albo może zacznijmy najpierw od takiej minimalnej, przede wszystkim powinniśmy uwzględnić nasz styl życia i nasze potrzeby. Zaczynając od takich najprostszych potrzeb, czyli ile kosztuje nas mieszkanie, albo na przykład ile kosztuje nas rata kredytu hipotecznego i czynsz. To jest podstawa. Ile miesięcznie wydajemy na codzienne potrzeby? To może być też świetna okazja do tego, żeby w ogóle wyliczyć sobie, ile my potrzebujemy do tego naszego budżetu, żeby tak trochę też mieć taką refleksję na temat tego, ile wynoszą nasze comiesięczne koszty. Więc takie koszty jak jedzenie, takie koszty jak transport, to jest wszystko podstawa. Często takie koszty też na przykład jak edukacja. Edukacja może być naszą edukacją, ale to może być edukacja na przykład naszych dzieci, jeżeli już mamy rodzinę. Więc wszystkie te kwestie związane z utrzymaniem comiesięcznym, to powinna być nasza baza. Ale oczywiście też nie powinniśmy się na tym tylko i wyłącznie zatrzymywać, dlatego że to jest pewne nasze minimum, które pozwala nam przetrwać. Natomiast ja zakładam, że gdy zmieniamy pracę, to zależy nam jednak na czymś więcej, żeby nie tylko przetrwać, ale też mieć pewien margines na to, żeby tworzyć sobie oszczędności, czyli budować sobie jakiś fundusz awaryjny na nieprzewidziane wydatki, ale też mieć pieniądze na to, żeby się rozwijać, żeby na przykład się edukować dalej, żeby kupić sobie nieco lepszej jakości chociażby ubranie, czyli też podnieść nieco standard naszego życia. Więc o ile te koszty utrzymania, to wszystko, czego my potrzebujemy do przetrwania, powinno być naszym minimum, to powinniśmy też pomyśleć o oszczędnościach i doliczyć je także w kwestii naszego wynagrodzenia netto. I również powinniśmy pomyśleć o tym, czego my potrzebujemy w kwestii rozwoju. No i oczywiście, gdy już sobie to wszystko podsumujemy, to wtedy wracamy do tej oferty i patrzymy, na ile to, co wyliczyłyśmy, czy wyliczyliśmy, mieści się tutaj w widełkach. No a jeżeli się nie mieści, no to próbować zacząć negocjować wyżej.
Myślę sobie, że jedno to takie stałe koszty miesięczne, ale też podnosimy koszty roczne, to znaczy na przykład ubezpieczenie mieszkania, samochodu, wyjazd na wakacje. Co powinniśmy jeszcze wziąć pod uwagę, żeby ta kwota miesięczna wyszła nam najbardziej adekwatna do naszych potrzeb?
Moim zdaniem warto brać pod uwagę takie trzy główne elementy, które wiążą się z elementami naszego budżetu. Czyli właśnie pierwsze, to o czym wspomniałam wcześniej, czyli koszty utrzymania, czyli po prostu to, czego potrzebujemy, żeby przetrwać, jedzenie, mieszkanie, podstawowe potrzeby, transport. Druga kwestia powinna być kwestią rozwoju i ten rozwój może być wszelaki, czyli żeby mieć na przykład na swoje długoterminowe cele. Czyli przez tą drugą kategorię myślę o takich rzeczach jak budowanie oszczędności, jak oszczędzanie na jakieś szkolenie, oszczędzanie na jakiś właśnie też wyjazd. Czyli cokolwiek jest takim naszym celem w perspektywie kilkumiesięcznej, być może nawet kilkuletniej, to może być wrzucone do drugiej kategorii. No bo pomyślmy sobie, na przykład Gdy mamy już te koszty miesięczne, koszty przetrwania pokryte, no to być może na przykład one polegają na tym, że na razie wynajmujemy mieszkanie, że żyjemy tak trochę skromnie, no ale marzymy o czymś więcej. Na przykład marzymy o tym, żeby w końcu kupić sobie własny lokum. No i wtedy takim naszym celem średnioterminowym może być uzbieranie na wkład własny. I możemy w takim wypadku policzyć sobie, jak duży chcemy mieć wkład własny na przykład za 3 lata i zrobić sobie taką analizę wstecz, czyli wyliczyć, ile my musimy miesięcznie odkładać, żeby to marzenie móc za 3 lata spełnić. I jak wtedy sobie to wyliczymy i policzymy, że na przykład no, musimy odkładać 2000 miesięcznie, no to te 2000 dobieramy sobie do tego naszego wymarzonego wynagrodzenia, tego, o które chcemy walczyć, i to jest nasz cel średnioterminowy. Ale możemy też tak sobie pomyśleć, że okej, jeszcze przydałyby się jakieś inne oszczędności, może właśnie na takie nieprzewidziane wydatki. I to może być ta nasza trzecia kategoria, czyli dodatkowo chcemy mieć pewną ilość oszczędności, która pozwoli nam spokojnie spać. No i tutaj to już do nas zależy, ile ten nasz spokojny sen jest dla nas wart, ale na ogół możemy też sobie policzyć, że dążymy do tego, żeby mieć odłożone na przykład 6-krotność swoich wydatków miesięcznych. Albo chociażby 3-krotność swoich wydatków miesięcznych, żeby to uzbierać na przykład w perspektywie kolejnego pół roku czy całego roku. Chociażby po to, żeby mieć na takie wydatki jak laptop, który nam się zepsuje, nieprzewidziany dentysta, no to są wszystko rzeczy, które nie są zbytnio przyjemnymi niespodziankami, ale niestety się w życiu zdarzają. Więc to też można sobie wyliczyć, jaką kwotę tych oszczędności chcemy mieć jako nasz fundusz awaryjny i też doliczyć sobie do bieżącego wynagrodzenia. A więc właśnie bazując na tych trzech elementach, czyli naszym przetrwaniu, czyli kosztach naszego bieżącego życia, bieżącego utrzymania, na celach takich średnio czy też długoterminowych, czyli na przykład wkład na mieszkanie, wymarzona podróż, o której marzymy od 20 lat, to też może być nasz cel średnioterminowy, aż po wszelkiego typu budżet na nieprzewidziane wydatki i budowę tego budżetu, to wszystko, jak zbierzemy i podsumujemy, to jest ta nasza pensja, do której dążymy.
Mam nadzieję, że po przesłuchaniu naszej rozmowy jesteście zmotywowani do zorientowania się, jak wygląda rynek pracy i już wiecie, jak zabrać się za szukanie nowej pracy. Pamiętajcie, że najważniejsze to wiedzieć, czy szukacie wyższych zarobków, czy może rozwoju. Przed rozmową warto zastanowić się, jakie jest wasze minimum, które chcielibyście zarabiać oraz zwróćcie uwagę, że ważna jest nie tylko pensja, ale także benefity, które oferuje pracodawca. Nowa praca to w końcu nowe możliwości i szansa na rozwój i wyższą pensję. Dziękuję Ci, Doroto, za wszystkie Twoje cenne wskazówki, a jeśli macie jakieś przemyślenia, zapraszam do dzielenia się nimi w komentarzach pod odcinkiem na YouTubie Pracuj.pl, gdzie również publikujemy te rozmowy oraz w social mediach Pracuj.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Słuchaliście odcinka specjalnego sezonu Dobrej Roboty, który powstał w ramach kampanii Zarobki Pracuj.pl.